Kontynuujemy, drodzy bracia i siostry, nasz przedmiot. Psalm podstawowy ten sam, 8. I rozpoczniemy od wersetu 5. Wtedy mówię, przepraszam, od 4. Gdy się przypatruję niebiosom Twoim, dziełu palców Twoich, miesiącowi i gwiazdom, któreś wystawił, wtedy mówię. Psalmista przypatrywał się niebiosom. On przypatrywał się literalnym niebiosom. Myślimy, że niebiosa w Palestynie w czasach Dawida musiały być przepiękne. A to dlatego, że atmosfera wokół ziemi była znacznie czystsza niż w dzisiejszych czasach. Dzisiaj mamy w atmosferze, oprócz gazów cieplarnianych, wiele pyłów, wiele aerozoli przemysłowych, wiele substancji chemicznych wynikających z działalności przemysłu, wiele zanieczyszczeń powodujących nienaturalne zabarwienie powietrza atmosferycznego, wiele gazów trujących, które tylko dzięki tym cudownym właściwościom atmosfery, a rozpraszające ich stężenie, nie stają się przyczyną śmierci różnych istot żyjących. Lecz w czasach Dawida było inaczej. Ponadto, gdy my, mieszkając w wielkich aglomeracjach miejskich, chcemy spojrzeć w niebo, to w istocie nie widzimy jego piękna, bo światła miasta przeszkadzają nam w tej obserwacji. Chcąc widzieć prawdziwe niebo, trzeba się udać w odludne miejsce, zupełnie ciemne, pozbawione jakichkolwiek wpływów oświetlenia towarzyszącego nam poza światłem gwiazd i księżyca. I wtedy dopiero możemy obserwować, szczególnie będąc w górach, piękno niebios. Dawid siadał, modlił się w nocy, rozmyślał, rozważał o wielkości Boga. Możemy to zauważyć w 19 psalmie, jak on pięknie o tym pisze, od 2 wersetu do 5. Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk Jego rozpostawić o zmienie. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność. Nie masz języka ani mowy, gdzie by głosu ich słychać nie było. Na wszystką ziemię wyszedł porządek ich, a na kończyny okręgu ziemi słowa ich. Słońcu na nich namiot wystawił, a to jako oblubieniec wychodzi z łożnicy swojej, raduje się jako olbrzym, który ma wierzyć w to. Wychodzi od kończyn niebios, a obchodzi aż do kończyn ich, a nie masz nic, co by się mogło ukryć przed gorącym niego. A więc Dawid przypatrywał się niebiosom literalnym, ale my, jako lud Boży, w wieku Ewangelii, kończącego się już, i rozpoczętego już w wieku tysiąclecia, przynoszącego Bazyleję, Królestwo Jezusa Chrystusa, mamy możliwość przyglądać się nie tylko literalnym niebiosom, ale i symbolicznym niebiosom. Ponieważ, tak jak ziemia w symbolach biblijnych ma nie tylko literalne znaczenie, ale i symboliczne, tak podobnie niebiosa w symbolach biblijnych mają także znaczenie symboliczny. Więc przyglądamy się niebiosom. Przyglądamy się niebiosom teraźniejszego złego świata, który jest władzą duchowej kontroli. I temu, jak one pod kontrolą szatana, księcia teraźniejszego wieku złego, funkcjonują, dostrzegamy ich wielką nieprzydatność dla człowieka, szkodliwość i przyczynę grzechu, degradacji rodziny ludzkiej oraz dostrzegamy władców tych niebios, a szczególnie szatana, jako tego wielkiego ciemiężyciela i oprawcę, który wykonuje wyrok śmierci na rodzinie ludzkiej. Gdy przyglądamy się niebiosom, które Bóg przygotowuje, o których mówi, że On stworzy nowe niebiosa i nową ziemię. Czytamy o tym między innymi w 66 rozdziale proroctwa Izajaszowego, który mieliśmy przywilej kiedyś tutaj braciom i siostrom przedstawiać w tym zborze, rozważając ten rozdział werset po wersecie, to widzimy te nowe niebiosa jako władzę duchowej kontroli, jako niebiosa wieku tysiąclecia i potem jako niebiosa wieków przyszłych i ziemię jako ludzkie społeczeństwo podległą tym niebiosom. Tak? Te niebiosa zależą od Boga. Do Nabuchodonozora Bóg to wyraźnie powiedział i Nabuchodonozor to zrozumiał. Mamy to w Księdze Daniela w 7 rozdziale napisane, że Bóg niebieski stawia jednych, a usuwa drugich. I tak usunie szatana i jego zastępy, zwiąże Chrystus ich na całe 1000 lat, oddali od wpływu na ziemię, a sam zaprowadzi jako nowa władza duchowej kontroli Królestwo Sprawiedliwości, Pokoju i Prawa. A więc Chrystus, głowa i ciało będą stanowić tę władzę duchowej naturze. Wielka kompania jako ich specjalni pomocnicy, jako lewici będą służyć pod Chrystusem jako wyższa i niższa część duchowej fazy Królestwa. I starożytni młodociani godni jako książęta po wszystkiej ziemi, jako wyższa i niższa część ziemskiej fazy Królestwa. Takim sposobem symboliczna ziemia, ludzkie społeczeństwo będzie obserwować te piękne, boskie niebiosa, nowe, które Bóg stworzy. Bóg stworzy wszystko nowe. Nowe niebo i nową ziemię. A więc stare rzeczy przeminą ostatecznie w czasie ucisku postępującego poprzez fazy wojny światowej, rewolucji światowej i anarchii wraz z czasem ucisku Jakubowego jako ostatnią częścią wielkiego czasu ucisku. I potem nastąpi głos cichy i wolny Królestwa Chrystusowego. Bóg da nowe władze, nowe niebioski. Oto wszystko nowe tworzy. Lud Boży dzisiaj przypatruje się tym nowym niebiosom boskiego planu. Widzimy oczyma naszego zrozumienia wspaniałość tych niebios w boskiej naturze. I widzimy wspaniałość tych niebios w duchowym zmartwychwstaniu klasy wielkiej kompanii. Przyglądamy się także tym niebiosom w ich działaniu, tak jak Biblia pokazuje nam ich działanie wobec rodziny ludzkiej w wieku tysiąclecia. Widzimy Jezusa i Kościół jako to wielkie światła na niebie, jak symboliczne niebiosa teraźniejszego złego świata miały swoje światła zwodnicze, błąkające się, wprowadzające w błąd z nauczycieli błędu, tak i niebiosa nowe, które Bóg tworzy, będą miały nauczycieli błyszczących prawdą, prawością i sprawiedliwością. Słońce sprawiedliwości, mówi Malachiasz, wzejdzie na tym niebie i przyniesie zdrowie wszystkim, oświeci wszystko, wszystkie miazmaty błędu. Będą usunięte z ziemi przez dobroczynny wpływ jego promieni, odkażających, niszczących zło, wprowadzających prawdę, sprawiedliwość, zdrowie, normalne, fizyczne, umysłowe i religijne. Tak więc te niebiosa my widzimy dzisiaj oczyma zrozumienia, oczyma naszej wiary, tak jak ukazuje je Biblia. A cały świat w przyszłości będzie się przyglądał również tym niebiosom. Także oczyma zrozumienia, ale i namacalnie poprzez działanie ziemskiej fazy Królestwa Chrystusowego i warunki na ziemi, jakie te niebiosa wprowadzą dla całej rodziny ludzkiej, bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość, rasę i tak dalej, i tak dalej. Te, mówi Dawid, są dziełem palców Twoich. Palec to część dłoni, prawda? Chcemy powiedzieć przy tej okazji, że dłoń jest najpiękniejszym i najbardziej zręcznym organem ciała człowieka. Dłoń jest w istocie, może często nie zastanawiamy się nad tym, ale jest bardzo skomplikowanym narządem. I jakże użytecznym. Tworzymy różne dzieła dzięki dłoni i palcom. Trzymamy długopis w ręce i piszemy. Lub piszemy na maszynie czy na klawiaturze komputera. Lub malarz trzyma w swym ręku pędzel i maluje piękne rzeczy, piękne obrazy. Rękę używamy do wyrażenia pieszczoty. Pogłaszczemy po główce dziecko. Przyjdziemy i widzimy zmartwioną żonę, przytulimy ją i pogłaszczemy i rozwieją się jej troski. Dziecko przyjdzie zmartwione, zapłakane, gdy doświadczy pieszczoty, uśmiecha się. To czyli nasza ręka. Nasza ręka czyni to, że gdy synek lub córeczka nie usłuchają, to bierze pasek albo rózgę i każe. To to czyni ręka, dłoń. Popatrzmy, jak wiele zastosowań ma nasza dłoń. Nasza ręka, nasze palce służą nam jakże dobrze, żebyśmy mogli zawiązać sznurowadła przy rękach. Co byśmy zrobili, gdybyśmy nie mieli palców rąk? Pozwalają nam założyć skarpetki. Pozwalają nam uczesać się. Ważną rzeczą jest być dobrze uczesany. Drodzy bracia i siostry, dłoń jest naprawdę bardzo użyteczna w wielu rzeczach. Gdy jest powiedziane tutaj, że jest to dzieło palców Jehowy, to możemy sobie wyobrazić zręczność tych palców, które tak cudowne rzeczy uczynili. Nie myślimy tylko o planowaniu tych cudownych rzeczy, o mocy ich wykonania, ale myślimy także o finezji tego wykonania. Myślimy także o cudowności tych dzieł, które palce pańskie stworzyły. Literze. A co będzie, gdy chodzi o symboliczne niebiosa i symboliczną ziemię? To wszystko jest dziełem rąk Jehowy. Ręka i ramię razem przedstawiają w symbolach biblijnych moc. Ale dłoń, a szczególnie jej palce, pokazują nam zręczność w użyciu tej mocy, w użyciu jej środków, w manipulowaniu tymi środkami i w wykorzystaniu ich dla spełnienia czy też dokonania zamierzonych celów. Tak więc zarówno symboliczne, jak i literalne niebiosa i ziemia są dziełem palców Bożych. I radujemy się z tego, że wraz z Dawidem możemy te rzeczy zauważyć, studiując ósmy psalm. Te wszystkie rzeczy Bóg wystawił. Miesiąc, gwiazdy. Słońce jest symbolem Nowego Testamentu, a księżyc jest symbolem Starego Testamentu. Obydwa te ciała niebieskie pochodzą od Boga i obydwa testamenty są boskim objawieniem. Stary Testament nie świeci własnym światłem, a jak księżyc świeci światłem odbitym od słońca, tak Stary Testament świeci światłem, które rzuca na niego Nowy Testament. A on, odbijając światło Nowego Testamentu, daje ludowi Bożemu wspaniałe boskie prawdy. Prawdy na czasie. Pan Jezus przywołuje zakon proroków i pisma. Apostołowie to czynią, cytując je, odwołując się do nich, komentując je, podając bieżącą prawdę na czasie dla Kościoła wieku Ewangelii. Jak cudownym jest Pańskie Słońce, które nam przyświeca. Jak cudownym jest Księżyc, który Bóg uczynił dla swego ludu w wieku Ewangelii i w starożytności. I jak cudowne są gwiazdy, które Pan używa dla naszej nauki. Jak wspaniałych nauczycieli Bóg dał Kościołowi. Bóg dał nam głównego tłumacza swego słowa, Jezusa Chrystusa. Bóg dał nam 12 źródeł wód, 12 apostołów, którzy służyli Kościołowi specjalnie w okresie efeskim Kościoła, jako specjalne oko, usta i ręka, będąc natchnionymi. I przez nich Bóg podawał nauki Nowego Testamentu. Bóg dał nam następnie 35 członków wiernych Kościoła Chrystusowego w okresie między żniwami, w 5 okresach Kościoła. I dał nam jakże wspaniałe narzędzia okresu paruzji i epifanii. Posłańca paruzyjnego brata Rusela i posłańca epifanicznego brata Johnsona. Jak serca nasze radują się, gdy badamy te prawdy, gdy wnikamy w ich głębie, gdy czytamy te wspaniałe tomy paruzyjne i epifaniczne. Widzimy w nich głębie, widzimy w nich cudowność, harmonię. Widzimy w nich boski charakter takim, jak on jest objawiony w Biblii. Bo Bóg dał nam wspaniałych gwiazd, wspaniałych członków gwiezdnych. I on udziela tego światła aż do dzisiejszego dnia przez mniejsze gwiazdy niż gwiazdy Kościoła, ale nie pozostawia swego ludu bez nadzoru, bez kierownictwa i bez przywództwa. Widzimy więc, że to są wszystko boskie niebiosa. boskim ciele. Gdy się temu wszystkiemu przypatrujemy, tym rzeczom, któreś wystawił, mówi czwarty werset, wtedy mówię, to wszystko, ogarnięcie tych rzeczy dla Dawida, w sensie literalnym i przypuszczającym, ale bez dokładnego zrozumienia, było powodem wyciągnięcia konkluzji, która następuje w wersecie piątym, poprzedzona słowami wtedy mówię, czyli jest to wynik tej obserwacji i tego rozumowania. A oto konkluzja. Cóż jest człowiek, niż na pamiętasz? Albo syn człowieczy, niż go nawiedzasz? Cóż jest człowiek? Znaczy, duszą żyjącą. Nefesz. Obdarzoną czuciem. Składającą się z ciała ożywionego przez siłę ożywiającą, ruach, nazwaną duch lub dech żywota. Ponieważ życie jest podtrzymywane przez oddychanie. Tak? A więc cóż jest? Jest taką właśnie istotą, taką duszą żyjącą. Tak jak mamy to napisane, stworzył Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w oblicze jego dech żywota i stał się człowiek duszą żyjącą. Księga Rodzaju 2:7. Więc to tylko taki człowiek jest, mówi Dawid, taka istota, mogliśmy się powiedzieć, taka istotka, taki tyłek, proch. Cóż on jest? W obliczu tych wielkich niebios, które widzimy, gdy tak myślimy, rzeczywiście jesteśmy tylko takimi pyłeczkami, ale nikimi na ziemi, prawda? Gdy człowiek znajduje się w samolocie nad oceanem, tam gdzieś czasem jakieś zarysy lądów się ukazują, ale nie wiadomo właściwie, czy to ląd, czy to chmury, bo na wysokości 12 tysięcy metrów samolot leci z szybkością gdzieś tam około 900 km na godzinę, to się patrzy, to człowiek sobie myśli, przecież ja jestem zupełnie niczym w obliczu tego ogromu, prawda? Na mapie wiem, gdzie leży Anglia, gdzie Walia, ale przelatuje ten samolot akuratnie nad brzegami brytyjskimi i widzę ten zarys. Akuratnie słońce tak oświeciło przez chmury, że było widać taki zarys, jak na maleńkim globusie, który stoi u mnie na szafce. Co to jest? A człowiek? Żadnego nie widziałem na ziemi. A co dopiero niższe stworzenia, mniejsze? Mrówki na pewno przez mikroskop by się stamtąd nawet nie zobaczyły. No więc kim my jesteśmy? Tyle. Nie dziwimy się Dawidowi, że on tak mówi. Czym ten człowiek jest? Ta istota żyjąca, prawda? Ale ta druga część zdania dopiero przychodzi nam prawdziwy sens Dawidowych skojarzeń i wątpliwości. Bo mówi, cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz? Iż nań pamiętasz? To znaczy, że nie zaniechałeś swojego pierwotnego planu. Że ciągle pamiętasz jeszcze o tym człowieku, który właściwie nie jest godzien tego, żebyś ty, twórca niebios, ziemi, z całą potęgą tego świata i wszechświata, która jest potęgą twoich rąk, zręcznością twoich palców, żebyś ty pamiętał o takim tyle, który zgrzeszył przeciwko tobie. Cóż on jest? Grzeszny człowiek. Iż nań pamiętasz. To znaczy, że nie zaniechałeś twojego pierwotnego planu zbawienia. Że Bóg nadal o tym myśli. Żeby tę rodzinę ludzką zbawić. Dawid wiedział o tym. Bo były uczynione obietnice. Były uczynione obietnice już naszym pierwszym rodzicom. Ale bardzo były enigmatyczne te obietnice. O, jakże enigmatyczne. Że nasienie niewiasty potrze głowę węża. To było w pierwszej Mojżeszowej 3:15 powiedziane. Nasienie niewiasty, głowa węża. Tym potrzesz piętę. To w ogóle inne. Co? Nic z tego nie wiedzieli nasi pierwsi rodzice, ale była jakaś iskierka. Potem Bóg jednak wszedł w kontakt z niektórymi ludźmi. Z Enochem, z Noem, a jeszcze później z Abrahamem. Abrahamowi dał wyraźną obietnicę, mówiącą o błogosławieniu wszystkich narodów ziemi. Przez nasienie Abrahamowi. Potem Bóg powtórzył tę obietnicę różnym osobom. Powtórzył ją Izaakowi, powtórzył ją Jakubowi. I wiecie, drodzy bracia i siostry, że powtórzył ją także Dawidowi. No więc Dawid wiedział o tym, że Bóg ma zamiar błogosławić wszystkie narody ziemi. I dlatego pyta: cóż jest? Co to na człowiek? Że ty na niego pamiętasz? Co on w ogóle ma? I że zaniechałeś, nie machnąłeś na niego ręką do tej pory. Albo syn człowieczy? Znaczy, inaczej mówiąc, kim był Adam, człowiek? Że jeszcze go pamięta, że on umarł, poszedł do grobu. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Że ty jeszcze go pamiętasz, kim on takim był. Albo syn człowieczy, czyli syn Adama, synowie Adama, czyli potomstwo Adama, cały ród ludzki, który urodził się z biodra Adama. Adam oczywiście nie mógł dać nam wszystkim doskonałego życia i prawa do życia z prawami życiowymi, bo je utracił przez grzech dla siebie i dla całego swego potomstwa. Nikt nie może dać drugiemu tego, czego sam nie ma. To jest zrozumiałe. W związku z tym on mógł nam dać tylko to, co posiada. A on posiadał umierające życie i takie nam przekazał. Dlatego umierał. A więc cóż on jest, ten człowiek, Adam? Albo syn człowieka, czyli jego potomstwo, które urodziło się z niego? Iż go nawiedzasz. To znaczy, że masz zamiar nawiedzić rodzaj ludzki. Czytamy w Piśmie Świętym, że gdy przyszło wypełnienie czasu, to Bóg posłał syna swego, który się narodził z niewiasty. Tak? I on urodził się pod zakonem. A Bóg ma ten zamiar nawiedzić, w czasie nawiedzenia, cały lud ludzki. W wieku Ewangelii nawiedził niektórych, klasę wiary. Ale w wieku tysiąclecia nawiedzi cały rodzaj ludzki. Więc czym jest ten syn człowieczy, synowie Adama? Czym takim są, że ich nawiedzasz w twoim planie zbawienia? Szósty werset. albowiem mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. Anioł, tutaj jest hebrajskie Elohim, to istota duchowa, prawda? To jest ranga istoty duchowej. Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Jest mowa o człowieku, a więc o Adamie, prawda? Bóg uczynił go niższym od aniołów i pod względem inteligencji i także w naturze. Jest człowiek doskonały w swych władzach, ale niższym od aniołów. Aczkolwiek jest najwyższym stworzeniem na ziemi. Tak? Obdarzonym różnymi władzami, zdolnościami i przede wszystkim wolną wolą, która wyróżnia go, czy też odróżnia go od innych stworzeń niższych na ziemi. Bóg wyposażył człowieka w władzę myślenia indukcyjnego, dedukcyjnego, czy może zatem rozpoznawać pojęcia, może je zapamiętywać, może je kojarzyć, ma zdolność wyciągania wniosków, ma zdolność zapamiętywania tych wniosków i uczynienia z nich przesłanek dla różnych twierdzeń, które mogą być dowiedzione przez rozumowy podmyślenia i tak dalej, i tak dalej. Tego oczywiście niższe istoty od człowieka nie posiadają, tej zdolności. Więc Bóg wyposażył człowieka, mówiąc innymi słowy, w intelekt, władzę intelektualną, umysłową. Tak? Bóg wyposażył go w zdolności artystyczne. Bóg wyposażył go siedem zdolności artystycznych. Uczuć, które organy uczuciowe są w jego sercu i umyśle. Wyposażył go w organy, które pozwalają stworzyć mu wyższe, pierwszorzędne łaski. Organy uczuciowe, takie jak na przykład duchowość. Organ uczuciowy wytwarza wyższą, pierwszorzędną łaskę, wiarę, gdy jest używany dla tego celu. No, nie mamy czasu omawiać teraz tych myśli. W każdym razie Bóg to wszystko włożył w naturę doskonałego człowieka, ale uczynił go niższym od aniołów. To znaczy zarówno w zakresie inteligencji, jak i w zakresie natury. Aniołowie także mają naturę śmiertelną, to znaczy, że śmierć dla nich jest możliwa, bo inaczej Bóg nie mógłby zniszczyć szatana i demonów. A to również pokazuje, że człowiek pod przekleństwem także umiera, jest niszczony, prawda? A nie tak jak szatan naszej matce Ewie i rodzinie ludzkiej pod przekleństwem przedstawił to pierwsze kłamstwo, że żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. Bóg tak wam tylko powiedział, ale on was okłamał, gdy mówił, że dnia, którego zgrzeszysz, śmiercią umrzesz. To jest nieprawda. Bóg was okłamał, zwodzi was. Ale Bóg dobrze wie, że jak wy mnie posłuchacie i skosztujecie z tego owocu zakazanego i będziecie jedli, to staniecie się jako bogowie, czy będziecie istotami duchowymi. To tylko będzie się tak wydawało, że wy umrzecie, ale wy macie duszę nieśmiertelną, więc to jest niemożliwe, żebyście umarli. Bóg nie może was zniszczyć, bo tak mu się zdarzyło, popełnił taki błąd, że uczynił was nieśmiertelnymi, dał wam nieśmiertelną duszę, no i z chwilą, gdy umrzecie, to nie umieracie, tylko wasza dusza idzie do domu Ojca i tam żyje wiecznie, prawda? Jako istota duchowa. A więc będziecie jako bogowie, znający dobro, czyli będziecie doznawać szczęśliwości i nieśmiertelnym stanie waszym i znający zło, czyli będziecie jako grzesznicy mogli doświadczać wiecznych męczarni, w piekle, w miejscu tortu, czy czyściu i tak dalej. Więc to jest pierwotne kłamstwo szatana. Ale Bóg mówi, każdy grzesznik będzie zniszczony, umrze. Wszystkich niebobożnych wytraci. Czytaliśmy ten psalm, prawda? 145, 20 wers. No, czyli Bóg stworzył i aniołów, i człowieka w naturze śmiertelnej. To, że oni są wyżsi pod względem natury i inteligencji, jest widoczne także w tym fakcie, że ludzie upadli pod przekleństwem, nie są w stanie sprostać przebiegłości upadłych aniołów. I że są zwodzeni przez upadłych aniołów w ich działalności, jak wiele przykładów może o tym świadczyć. Tak biblijnych, jak i pozabiblijnych. Następnie w tym szóstym wersecie jest powiedziane, w drugiej jego części, że gdy Bóg uczynił człowieka mało mniejszym, ale jednak mniejszym niż aniołowie, to ukoronował go chwałą i czcią. Chwałą i czcią ukoronował się. Jaką to chwałę i cześć miał Adam w ogrodzie Eden? Odpowiadamy, że była to chwała i cześć doskonałości ludzkiej natury. Ta doskonałość ludzkiej natury polegała na tym przede wszystkim, że był on stworzony na obraz Boży. Co to znaczy, że był stworzony na obraz Boży? To znaczy, że Bóg dał mu zdolność pod względem charakteru, by rozwinął człowiek taki charakter, jak ma Bóg, wykrystalizował ten charakter i uczynił go tym sposobem niezłomnym, stając się obrazem swego Stwórcy, sprawiedliwości, mądrości, mocy i miłości. Czy to oznacza, że Bóg stworzył Adamowi charakter? Odpowiadamy, że nie. Bóg dał doskonałemu człowiekowi zdolność, by każdą łaskę charakteru rozwinął w sobie w warunkach próby do życia. Bóg nie stwarza charakteru. Bóg stwarza człowieka ze zdolnością do rozwoju charakteru. Natomiast charakter jest tym, co człowiek poddany próbie do życia, czy też istota, mówiąc ogólnie, poddana próbie do życia, rozwija w sobie w warunkach podległości prawem tej próby do życia. Tak więc Adam w warunkach próby do życia, ponieważ nie otrzymał życia w sposób ustalony, Bóg nigdy nie daje nikomu od razu życia w sposób ustalony. Bóg daje najpierw życie w sposób próbny, tymczasowy. I gdy poddana jednostka próbie wykaże przydatność do życia właśnie przez rozwinięcie takiego charakteru, który jest obrazem charakteru Bożego lub Chrystusowego, to jest to samo, to, drodzy bracia i siostry, Bóg wtedy udziela tej istocie przywileju stałego życia wiecznego. I taki przywilej długo otrzymał Adam. A więc był stworzony na obraz Boga. I dalej nasz psalm mówi nam od 7 do 9 wersetu: dałeś mu opanować sprawy rąk Twoich. Wszystkoś poddał pod nogi. Owce i woły wszystkie, nadto i zwierzęta polne, ptactwo, ryby, ktokolwiek chodzi po ścieżkach nocy. Co to znaczy, że Bóg dał opanować mu sprawy swoich rąk? To znaczy, że stworzył go na swoje podobieństwo. Tak jak Bóg jest władcą wszechświata, tak uczynił człowieka królem ziemi i wszystkich niższych stworzeń, tak jak one są tutaj do 9 wersetu włącznie wyspecyfikowane w naszym omawianym tekście. Zauważamy przy tym, że są to stworzenia niższe od człowieka. Bóg nie uczynił Adama władcą innych ludzi, ale Bóg uczynił go władcą ziemi, jej stworzeń. A więc on jako władca miał być ich dobroczyńcą, miał być ich królem, ich opiekunem. Miał być opiekunem tego środowiska ziemi. Miał czynić tą ziemię poddaną sobie. Ona cała miała stać się rajem według boskiego zamierzenia. I doskonały człowiek w posłuszeństwie boskiemu prawu był w stanie bardzo szybko tego dokonać, bowiem gdyby otrzymał ustalony przywilej życia, Bóg wyposażyłby go w pełną wiedzę i pełne środki wyższe i o wiele rozleglejsze niż dzisiejsza cywilizacja nimi dysponuje, aby to się mogło stać faktem. Lecz, drodzy bracia i siostry, choć był Adam ziemskim przedstawicielem Boga, dał mu Bóg opanować sprawy rąk swoich, to jednak musimy udać się do listu do Żydów, gdzie w 2 rozdziale listu do Żydów apostoł Paweł mówi tak. Czytamy od 6 do 9 wersetu. A świadczył ktoś na niektórym miejscu. Możemy zauważyć tutaj, że apostoł Paweł teraz będzie się odwoływał do naszego psalmu, który my rozważamy, i że będzie cytował z tego psalmu. To jest to, co mówiliśmy przed chwilą, że Pan Jezus i apostołowie czynili w odniesieniu do Starego Testamentu. Tu mamy ewidentny przykład. A świadczył ktoś na niektórym miejscu, mówiąc: cóż jest człowiek, iż nań pamiętasz, albo syn człowieczy, iż go nawiedzasz? Na małą chwilę mniejszym uczyniłeś go od aniołów. Te słowa na małą chwilę nie znajdują się w oryginale greckim tego tekstu. Są jednak umieszczone w Biblii Gdańskiej, nie są częścią oryginału Pisma Świętego. Mało mniejszym uczyniłeś go od aniołów. To jest prawidłowa treść. Chwałą i czcią ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad uczynkami rąk Twoich. Wszystkoś poddał pod nogi Jego. Pełne podobieństwo do Boga. a poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił. To znaczy nie uczynił Bóg żadnego wyjątku, co by mu poddanego nie było. Nie było nawet jednego wyjątku, żeby Bóg powiedział, poddaję ci wszystko z wyjątkiem. To podlega mojej jurysdykcji. Do tego się nie dotyka. Nic takiego Bóg nie powiedział Adamowi. Wszystko. Całą ziemię i okno. Wszystko podległość człowieka. No i teraz przychodzimy do tej myśli, bo dotąd te myśli omawialiśmy, a teraz przychodzimy do tej myśli, po którą przyszliśmy do słów apostoła Pawła. Lecz teraz, to znaczy, gdy apostoł pisał te słowa, a kiedy on je pisał? Na początku wieku Ewangelii. A wiek Ewangelii należy do której dyspensacji? Do drugiej dyspensacji, która tutaj jest oznaczona literą B na planie wieku. I co tutaj znajdujemy za napis? Teraźniejszy wiek zły. Teraźniejszy wiek zły. Teraz. Czyli w teraźniejszym złym wieku. Jeszcze nie widzimy, aby mu wszystko poddano. Czy musimy zgodzić się ze słowami apostoła Pawła? A drogi bracia i siostry. No bo przecież każdy dzień coś nam przynosi i udowadnia w tym przedmiocie. Gdy włączycie wiadomości w radio czy w telewizji, to co słyszycie? Ano, trzęsienie ziemi w Turcji zabiło tyle i tyle. Ano, huragan nawiedził i zniszczył tyle i tyle domostw, tyle i tyle linii energetycznych, tyle... Ile jest rzeczy do wyliczenia? I tak na chwilę postaramy się objąć tylko tę myśl jako pakiet spraw. A więc, drodzy bracia i siostry, doceniamy to, co apostoł nam mówi, że teraz jeszcze nie widzimy w teraźniejszym wieku złym, aby mu wszystko poddano było upadłemu człowiekowi w stanie degradacji, grzechu i śmierci. Nie jest mu to wszystko poddane. I czytamy teraz werset 9. Ale tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów. Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci, chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Proszę zauważyć dwa wersety, które zawierają kontrastowe myśli. Werset 7 i werset 9. W 7 wersecie mamy napisane: mało mniejszym uczyniłeś go. Apostoł odnosi się tutaj do Adama, do człowieka z psalmu 8. Od aniołów. Chwałą i czcią ukoronowałeś go. Postawiłeś go nad uczynkami rąk. O kim tu jest mowa? O Adamie w jego pierwotnej doskonałości w bezgrzesznym stanie. A w 9 wersecie czytamy, że tego, który na małą chwilę mniejszym stał się od aniołów. W jaki sposób on się stał mniejszym od aniołów? On był bezpośrednim stworzeniem Ojca. On był alfą i omegą. On był początkiem i końcem. stworzenia Bożego, jako jedyna istota bezpośrednio stworzona przez Boga. On był jednorodzonym synem, który otrzymał życie od swojego Ojca. On był wyższym ponad aniołów, ponad zwierzchnictwa, księstwa, mocy i tak dalej. Ale tu jest napisane, że on mniejszym stał się od aniołów na małą chwilę, na krótko. On przez proces karnacji stał się ciałem. Słowo, logos, ciałem się stało i mieszkało między nami. I widzieliśmy chwałę Jego jako chwałę jednorodzonego, pełne łaski i prawa. Jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawa. Ewangelia Jana, 1:14. A więc to słowo stało się ciałem. Jezus urodził się jako dzieciątko z Marii Panny. Apostoł jeszcze inaczej to przedstawia do Filipian w 2 rozdziale, gdy mówi, że nasz Pan nie uczynił, nie poszedł tą drogą, którą poszedł przeciwnik, ale przeciwnie, poniżył samego siebie, wyniszczył, prawda, swoją przedludzką naturę, stał się podobny ludziom, to znaczy urodził się jako doskonałe dzieci, następnie jako człowiek został znaleziony postawą, miał lat 30, czyli był zdolny do działań prawnych pod zakonem, znowu się poniżył i był posłuszny aż do śmierci, a do śmierci krzyża. I tak właśnie to tutaj jest napisane. A więc 9 werset tej wypowiedzi apostoła Pawła z 2 rozdziału do Żydów przedstawia nam drugiego człowieka, chwałą i czcią koronowanego. Pierwszy był Adam, chwałą i czcią ukoronowany. Następnie apostoł powiedział, teraz nie widzimy drugiego takiego człowieka już. Nie widzimy, żeby wszystkim ludziom było wszystko poddane. My mamy oczywiste dowody tego na co dzień. Ale apostoł mówi, widzimy jednak drugiego człowieka, chwałą i czcią koronowanego. To znaczy chwałą i czcią doskonałości. Jak to możliwe, że nasz Pan był doskonały? O tak. Pismo Święte mówi nam, że On był święty, niewinny, niepokalany, odłączony od grzeszników. Czemu? Bo On nie otrzymał życia od ludzkiego Ojca, z rodu Adamowego. Bo gdyby takie życie otrzymał, to oczywiście nie byłby doskonały. Oczywiście przyniósłby z sobą na świat wyrok śmierci. Życie umierające. Ale jego ojcem był Bóg. To Bóg przeniósł pierwiastek życia Logosa i cechy jego istoty w łono matki. I dlatego to Bóg był jego ojcem. Gdy anioł Gabriel zwiastował Marii poczęcie Jezusa, to powiedział, że Duch Święty to uczyni. Moc Najwyższego była tym Duchem Świętym. Ewangelia Łukasza 1:35. A to, co się z Ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem Bożym. A więc nasz Pan był rzeczywiście jednorodzonym Synem swojego Ojca. I widzieliśmy chwałę Jego, mówi apostoł Jan w swojej Ewangelii, chwałę tej doskonałości, pełną łaski i prawdy. Tak jak miał Adam przed grzechem, on był dokładnym odpowiednikiem Adama. Był taką samą chwałą i czcią doskonałości ukoronowany, jak Adam przed grzechem. A więc widzimy, że Adam i Jezus są w Piśmie Świętym przedstawieni jako dwaj, tylko i wyłącznie dwaj. Z ludzi ukoronowani chwałą i czcią, doskonali w podobieństwie i wyobrażeniu Bożym. Jezus jest więc równoważnikiem Adama. Wiersz 8 pokazał nam, że reszta ludzkości pod przekleństwem nie jest koronowana chwałą i czcią. Co znaczy, że Jezus był równoważnikiem tylko dla Adama. Inaczej mówiąc, postawiony Adam na jednej szali, ale Adam bezwinny i postawiony Jezus na drugiej szali, święty, niewinny, odłączony od grzeszników, zajmują tę samą pozycję względem boskiej sprawiedliwości. Obrazując to, języczki tej wagi, każdy przynależny do jednej z szal, są dokładnie na tym samym poziomie. Nie ma tej sytuacji, że coś jest przeważone lub coś niedoważone, ale jest to dokładnie taka sama chwała i cześć doskonałości. To właśnie był boski zamiar. Apostoł mówi, widzimy go, aby z łaski Bożej, oto przyjaciel i siostry, w Nim i przez Niego okazała się boska łaska zbawienia. Gdyby nie miłość Boża, która dostarczyła nam Jezusa jako Zbawiciela, gdyby nie ta zbawienna łaska Boża, wynikająca z boskiej miłości, ród ludzki nie miałby jakiejkolwiek nadziei ani perspektywy. Lecz ponieważ okazała się zbawienna łaska Boża i posłał Bóg Syna swego, po to, aby stał się Zbawicielem. W Starym Testamencie wielu zbawicieli narodowi izraelskim wysyłał. Czytamy o Otonielu, czytamy o Geborze, czytamy o Gedeonie, o Samsonie. A więc oni wybawiali naród izraelski z różnych opresji, gdy ten pokutował i chciał się wrócić do Pana. Czytamy o wielkim reformatorze Samuelu, który zgromadził Izraela do Maspa w obliczu Filistynów i skłonił przez instrukcję słowa pańskiego, by pokutowali, by odrzucili cudze bogi i Astarot, której służyli. Bogini pogańskiej, bogini miłości, prawda? Tak jak pogańskie narody służyły tym różnym bogom. I powiedział im, jeżeli te wszystkie cudze bogi wyrzucicie, ja starot, i odwrócicie wasze serca, będziecie służyli po przygotowaniu tych serc samemu Bogu i tylko jemu, to wtedy Pan odwróci te nieszczęścia, niewoli filistyńskiej od nas. I wiemy, że stało się wielkie wybawienie w Izraelu. A więc Bóg to wybawienie pokazywał w różnych typach w przeszłości w Starym Testamencie. Teraz przysłał prawdziwego Mesjasza. Prawdziwego wybawiciela. Do kogo go posłał? Posłał go do swoich. Jak to rozumieć, że posłał go do swoich? A on urodził się pod zakonem, jak już mówiliśmy. Ale ci, do których go posłał, żeby był ich tym wielkim wybawicielem, wielkim Mesjaszem, nie przyjęli go. I choć obwołali go króla i mówili, błogosławiony, który idzie w imieniu pańskim, ale oni chcieli króla, który by wybawił ich z jarzma rzymskiego, z niewoli Rzymu, cesarstwa rzymskiego. Czyli potężnego wodza, wojownika, rycerza, który by porwał cały naród do swojego czynu, przegonił ciemiężców rzymskich i żeby cały Izrael miał swoje królestwo i błogosławił wszystkie narody ziemi jako nasienie Abrahamowe. Bo mówili, my jesteśmy nasieniem Abrahama. My mamy tę obietnicę, że przez nasienie Abrahama wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Na to nie obiecano im ziemskie rzeczy i ziemskie błogosławieństwo. W przypadku posłuszeństwa zakonowi i oni ziemskich rzeczy się spodziewali. Nie możemy im się dziwić. Ale Jezus mówił, ale moje królestwo nie jest z tego świata. Nawet do Piłata tak powiedział. Nie jest z tego świata. To jakim ty jesteś królem? A ty jesteś królem? I powiadasz. A uczniowie, gdy szli w drodze do Emaus, to są stan już naszego Pana, z bólem w sercu mówili podróżnemu, który się do nich przyłączył. O, ty nic nie wiesz, a my jesteśmy tacy zboleni, który już 3 dni minęło, jak zabili Chrystusa, który był takim mężem możnym w słowie i czynie. A myśmy myśleli, że on królestwo izraelskie założył, że je odrestauruje. No i tak zaród nas spotkał. O głupi i leniwego serca, mówi Bożyjny. Czy wy moglibyście zajrzeć do Mojżesza i do proroków, co tam pisze on? No i słuchali jego wywodów. Potem powiedzieli, gdy zniknął sprzed ich oczu, przy kolacji, gdy błogosławił kolację, czy wypływały serca nasze, gdy nam wykładał pisma, gdy otwierał je, ich znaczenie, ich sens. A, o drodzy bracia i siostry, to był prawdziwy Mesjasz, ale nie tylko dla narodu izraelskiego, ale to jest Mesjasz, o którym Pismo Święte mówi w naszym tekście, że on z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Jak to możliwe, żeby za wszystkich skosztował śmierć? Psalmista mówi w 49 psalmie 8 werset, że nikt żadnym sposobem brata swego nie jest w stanie odkupić z mocy grobu. Jak mógł tego dokonać Jezus? Odpowiadamy przez złożenie swojego życia, przywileju swojego doskonałego życia, praw życiowych i życia samego. Które zostało mu odebrane na Kalwarii przez upadłych ludzi. On przygotował cenę. On umarł za Adama jako równoważna cena. Antilutron. To słowo antilutron greckie oznacza dokładnie równoważną cenę. Lub litron anti, cena za. I drodzy bracia i siostry, Biblia przedstawia nam Jezusa jako tego, który dał okup za wielu, który położył duszę swoją na okup za wielu. Jest o nim powiedziane w 53 rozdziale proroctwa Izajaszowego, że on wylał duszę swoją na śmierć i z przestępcami był policzony. A więc jego życie było położone za życie Adama. Rada mu traci. Jego prawo do życia. Co to jest prawo do życia? Jest to boskie upoważnienie do doskonałej egzystencji. Jego prawo do życia zostało położone na Kalwarii za utracone przez Adama prawo do życia. Jego prawa życiowe zostały położone już przy Jordanie za utracone przez Adama prawa życiowe. To rozumiemy przez prawa życiowe? Wszystko to, co towarzyszy prawu do życia. A więc doskonałe otoczenie, doskonała społeczność z Bogiem, doskonała atmosfera, doskonałe stosunki międzyludzkie, doskonały rajski dom i tak dalej, i tak. To są rzeczy, które należą i towarzyszą doskonałemu prawu do życia. To wszystko Pan położył za Adama i zapłacił boskiej sprawiedliwości cenę. Czy za Adama już? Odpowiadamy, że nie. To dotyczyło tylko Kościoła w Dniu Zielonych Świąt. Albo raczej w Dniu Pięćdziesiątnicy, bo inny ten termin, niż przyjęty powszechnie termin Zielonej Świątki, ponieważ to była Pięćdziesiątnica rzeczywiście. Te słowa Zielone Świątki są raczej pochodzenia nominalnego chrześcijaństwa. Widzimy, drodzy bracia i siostry, że Kościół tylko miał przywilej ze śmierci Jezusa, ponieważ miał przypisanie zasługi okupu Chrystusowego, nie danie, nie użycie jej w sposób aktualny, ale tylko w sposób przypisany. Dlatego Jezus jest ubłaganiem za grzechy nasze, mówi apostoł Jan, Kościoła. Ale nie tylko za nas, 1 Jana 2:2, ale także za grzechy wszystkiego świata. A sama cena okupu będzie użyta dla całego świata. Czemu? Bo On z łaski Bożej za wszystkich skosztował śmierci. Ale czy skosztował śmierci za mnie i za was? Nie. Bo my nie stanowiliśmy, ani nikt z upadłego rodu Adama, ekwiwalentu jego życia, jego prawa do życia, jego praw życia. My ich nie mamy. My nie możemy postawić znaku równości z naszym Panem, między nami a naszym Panem. Dlatego On mógł położyć swoje życie nie tylko za Adama, doskonałego, jedynego człowieka, koronowanego chwałą Chrystusa. Tym sposobem odkupił Adama, a w Adamie wszyscy zgrzeszyli, dlatego w Jezusie są wszyscy odkupieni. O, drodzy bracia i siostry, kim my tak naprawdę jesteśmy? Czy rozumiemy, że jesteśmy tylko prochem, glinianym ulepieniem? Apostoł Jakub mówi nam w swoim liście, 4:4, że nasze życie jest tylko parą, która na małą chwilę się pokazuje i ginie. Widzieliście kiedy, jak woda się gotuje w czajniku? Myślę, że wszyscy to widzieliśmy. Jak para wylatuje z dziobka i tak może te 40 centymetrów ją widać, no to potem się innego. Jest wchłonięta po prostu przez powietrze, tak? Które podnosi swoją wilgotność względną i bezwzględną i po prostu my nie widzimy tej pary, bo następuje znane nam z fizyki zjawisko, które powoduje, że ta para staje się niewidoczna. Tak i nasze życie jest krótkie. Dni naszego życia, mówi psalm, 90 jest lat 70, jeżeli to dłużej, 80, tym bardziej powiedział przed zebraniem, że jego wiek jest poza biblijny. No bardzo się cieszę. Ale wyglądamy wiecznego życia, drodzy bracia i siostry. Wyglądamy czasu, w którym człowiek powróci do harmonii i społeczności z Bogiem. Wyglądamy tego czasu, o którym mówi w ostatnim wersecie nasz psalm. Panie, Panie nasz, jako zacny jest imię Twoje po wszystkiej ziemi. O tak. Imię naszego niebiańskiego Ojca będzie znowu zacne po całej nowej ziemi. I nowe niebiosa będą chwalili i czcili Boga przez wieczność. W czterech wybranych klasach. Poświęconych obozownikach Epifanii na ziemi. i reszcie klasy quasi-wybranej. I całej doprowadzonej do harmonii społeczności Ziemi, całej rodziny ludzkiej, to święte imię Jehowy. W każdym z siedmiu znaczeń znowu będzie zacny. Bóg stworzy taką symboliczną właśnie Ziemię, o której czytamy w drugim liście Piotra, 3:13, gdzie mamy tę piękną ilustrację podaną. 3:13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość. Święć się imię Twoje. Niechaj Bóg doda nam swego błogosławieństwa. Amen.